Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział: Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. A jak okaże się, że nie wykonaliśmy nawet tego, co powinniśmy wykonać, takim jesteśmy sługami? Boję się tego, powiem wam, bracia, bardzo. I to jest taki lęk przed tym, że mogę mijać się codziennie z Bożym planem dla mojego życia kapłańskiego. Że mogę nie robić tego, co On mi polecił, a wykonuję rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tym, do czego On mnie powołał. Choć może to wydawać się pobożne, to co robię, i może wydawać się rozsądne po ludzku, to co robię. Ale duch tego świata jest duchem walczącym o duszę kapłańską. Duch tego świata jest duchem często bardzo złączonym z duchem demonicznym, który jak nikt potrafi tak subtelne pokusy i tak subtelnie układać nam samousprawiedliwiające mechanizmy w naszym kapłaństwie, że patrząc z boku, w perspektywie świata duchowego, lecimy na łeb i szyję, na potępienie, a jesteśmy przekonani o tym, że jest wszystko super, że nic się nie dzieje. Pamiętam, mój przyjaciel, ksiądz z Hiszpanii, pojechał z kapłanami jako odpowiedzialny ewangelizator za Madryt, jeśli chodzi o młodzież. Pojechał z kapłanami na rekolekcję kapłańskie do Włoch, do ojca Pieriniego. To jest wieloletni przyjaciel ojca Pio, już staruszek, taki bardzo schorowany, decyzjalny kapłan, który ma nieprawdopodobny charyzmat rozeznawania duchowego. Także patrzy na ciebie i mówi o tobie wszystko, nie? W kontekście szczególnie grzechów i spowiedzi. I mówi ten mój przyjaciel: naprawdę świetny ksiądz, nie? Naprawdę rozmodlony ksiądz. Mówi tak: przyjeżdżam i każdy z nas miał wizytę u niego osobistą. Musi wyspowiadać lub porozmawiać. I mówi: wchodzę do niego i mówię: ojcze, chciałem poprosić o spowiedź. On patrzy na niego, mówi: i widziałem miłość, ale widziałem też wielki smutek, nie? W tych oczach. I on mówi mi tak: mówi, nie masz wiary. Nie jesteś kapłanem, do którego Bóg ma w pełni misję, którą ma wykonać, nie? Którą masz wykonać. Nie masz wiary. Nie masz wiary. Kim ty jesteś, jak nie masz wiary, kapłanie? Jakim jesteś księdzem, nie? Jak nie masz wiary. I cały czas, mówi, jak refren, to słyszałem, nie? Nie masz wiary. A przecież mówi: naprawdę tak patrzyłem na siebie, że jestem gorliwym kapłanem, nie? 2 lata kapłaństwa miał, jak pojechał na te rekolekcje. Że jestem gorliwym kapłanem, nie? Robię wspaniałe rzeczy. Jako wzór mnie postrzegają inni księża. Biskup chwali mnie, nie? Za to, co robię w Madrycie. On patrzy na mnie z miłością, ale z takim wyrzutem, nie? Mówi: nie masz wiary. Jakim jesteś kapłanem, jeśli nie masz wiary? I zakończył to: jesteś na wpół umarły. Nie? I mówi, potem wziął moją rękę i mówi: spowiadaj się. I mówi: ja nie mówiłem nic, nie? On mi mówił wszystkie moje grzechy od najmłodszych lat. Mówi, w pewnym momencie powiedział mi coś takiego, nie? Że on mówi, księże, ja tego nie zrobiłem, nie? On mówi, zrobiłeś to. On mówi, nie, nie przypominam sobie, żebym to zrobił, nie? On mówi, zamknął oczy, przez chwilę się pomodlił. On mówi, Duchu Święty, przypomnij mu, nie? I wtedy mówi, stanęła mi pewna scena przed oczami i mówi, rzeczywiście, zrobiłem ten grzech, nie? Kompletnie nie pamiętałem o nim. Mówi, taki ksiądz, nie? I mówi, po tej spowiedzi, po tych rekolekcjach zmieniło się całe moje kapłaństwo, nie? Mówi, tam się narodziłem na nowo jako kapłan. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. A jak nie wykonujemy tego, co powinniśmy wykonać? Dlatego jest tak ważne w naszym kapłaństwie, bracia, abyśmy całkowicie jej zaufali. Ona ma całą władzę nad sercem Pana rzeczy niemożliwych. I ona, nie Jezus, jest naszym wzorem wiary. Jezus jest Bogiem, nie może wierzyć sam w siebie. Ona jest największym wzorem wiary, który chodził na świecie. Dlatego przez jej wstawiennictwo i z nią i w niej możemy wzrastać z wiary w wiarę. Dosłownie chodzić w wierze, nie? Chodzić po wodzie. W niej. Dlaczego o tym mówię? Jest różnica pomiędzy modleniem się do kogoś, a zamieszkaniem w kimś. Jan Paweł II w Loreto powiedział do młodzieży, że mieszkaniem Boga jest Maryja i mieszkaniem każdego z nas ma być Maryja. Mamy w niej zamieszkać jak w świątyni, mówi. Jak w życiodanej atmosferze pełnej dobra, ciepła i serdeczności. To jest ciekawe, bo on nam bardzo często, tak by się wydawało, pomiędzy słowami pokazywał sekret swojej świętości. Można do kogoś się modlić, to jest pewien pierwszy stopień nawiązywania relacji. Można z kimś rozmawiać, nie? Ale to jest coś innego od tego, żeby w kimś zamieszkać. 24 ha na dobę zamieszkać w kimś, nie? To jest bardzo ważne. Do takiej relacji przygotowuje nas Biblia. Do zamieszkania w Maryi. Przecież wiecie dobrze, że Jezus począł się w Maryi, zaufał jej całkowicie, nie? Zamieszkał w niej od początku. Pozwolił, aby Duch Święty w niej jego kształtował. Pamiętacie Księga Wyjścia, 25 rozdział. Jezus, Bóg, który mówi Mojżeszowi o namiocie spotkania. Mojżeszu, masz odwzorować dokładnie to, co ci pokazuje w niebie teraz, nie? Masz odwzorować to na ziemi. Namiot spotkania. I mówi Bóg tak, będę wysłuchiwał każdej twojej prośby, Mojżeszu, i każdej prośby ludu, jeśli w tym namiocie będziesz modlił się przy Arce Przymierza, a nad Arką będzie przebłagania. Wtedy będę wysłuchiwał każdego twojego wołania do mnie, nie? I całego narodu. I rzeczywiście pamiętacie, tak było, nie? Że praktycznie kiedy Arka w Izraelu była noszona na pole bitwy, wygrywano bitwę za bitwą, nie? Kiedy Arka i wokół Arki odbywały się rytuały uwielbienia Boga, nie? To rzeczywiście błogosławieństwo Boże spływało na Izrael w sposób nieprawdopodobny. Ale potem stało się coś zdumiewającego, nie? Izraelici przyzwyczaili się do najświętszego przedmiotu w swoim obozie. Arka była absolutnie najświętsza, nie? Najświętsza. To był najświętszy przedmiot Izraela. W środku Arki było 10 Bożych przykazań dla skarcy kapłana Aarona, jak wiecie, i manna zebrana na pustyni. Ale Izraelici przyzwyczaili się do świętości. I zaczęli popełniać grzechy, które prorocy mówią, nie były nawet popełniane przez barbarzyńców i pogan, których oni zdobywali ziemię. W efekcie czego zaczęli przegrywać bitwę za bitwą, wojnę za wojną. Aż w końcu największy dramat tego narodu, niewola babilońska. W ostatniej chwili udało się kapłanom izraelskim ukryć Arkę w górach, żeby nie dostała się w ręce Babilończyków. I pamiętacie, Bóg wysyła swoich proroków do Żydów w niewoli babilońskiej, tłumaczy im, dlaczego tak się stało, nie? Że to nie jest Boża kara, choć tak by się mogło wydawać, bo oni tak to interpretowali bardzo prosto. Jak jest dobrze, to znaczy, że Bóg mi błogosławi. Jak jest źle, to znaczy, że Bóg mnie karze. Ale Bóg tłumaczy im bardzo wyraźnie, że to są skutki ich grzechów. Nie? To przekleństwo niewoli babilońskiej jest skutkiem ich grzechów. Szczególnie grzechów świętokradztwa. Nie? Czyli przyzwyczajenia się do świętości i równocześnego grzeszenia przy świętości. Bracia, siostry, to dopiero można zrozumieć wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że jesteśmy mieszkaniem Boga. I w naszym ciele mieszka Bóg. I na przykład robiąc jakieś grzechy, szczególnie grzechy nieczyste, grzechy przeciwko ciału, Daniel Anżtak mówi bardzo mocno, wręcz zmuszamy Jezusa, żeby uczestniczył w grzechach, które my czynimy, nie? W naszym ciele. Szczególnie w grzechach nieczystych. Wręcz zmuszamy Jezusa, żeby uczestniczył w tych grzechach, nie? Jesteśmy mieszkaniem Boga. Czy gdyby na przykład ktoś z nas, nie, był tutaj w kościele, w świątyni, tutaj by siedział, na środku, nie? To czy byś zrobił pewne rzeczy nieczyste na przykład? Nie wiem, oglądałbyś pornografię na przykład sobie tutaj siedząc w kaplicy? Masturbowałbyś się siedząc tutaj w kaplicy? No raczej nie, nie? Ale mieszkamy z Jezusem, Jezus mieszka w nas, nie? W naszym ciele. I robimy to w swoich pokojach, w innych sytuacjach. Zmuszając Jezusa, żeby uczestniczył w naszym grzechu, nie? Są grzechy świętokradztwa. Nie tylko zwykłe grzechy przeciwko ciału, tak? Ale to wręcz jest ocierające się o świętokradztwo. Dlatego tak bardzo Bóg mówi, nie? Mówi się do świętego Pawła, że jesteście świątynią Boga, jeśli niszczycie świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, nie? Bo to jest aż tak. Aż tak. I oczywiście, bracia, nie mówię tego, żeby krytykować czy osądzać. Pokazuje tylko pewien fakt, który musimy się przejąć, bo jeśli się nie przejmiemy, to naprawdę stracimy całą naszą moc. Moc kapłaństwa. Nie będziemy mieć żadnego wpływu na kogokolwiek, bo zniszczyliśmy świątynię naszego ciała. I kiedy Izraelici zaczynają rozumieć, że ta niewola była efektem odejścia od Boga, ale szczególnie przyzwyczajenia się do świętości, równoczesnego grzeszenia przy świętości, zaczynają robić wielką pokutę, nie? Tam szczególnie prorok Daniel, będziemy o nim mówić po południu, rozpoczyna wielką pokutę za cały naród. W efekcie tego Bóg powołuje wielkiego króla perskiego Cyrusa, który nadaje edykt wolnościowy Izraelitom i ci wracają do swojej ziemi i budują jako wotum przepiękną świątynię, nie? Dla Boga. I w miejscu świętym chcą złożyć teraz najświętszy przedmiot Izraela. Arkę przymierza. Ale problem polega na tym, że nikt nie wie, gdzie jest arka. Ponieważ kapłani, którzy ukryli arkę w górach, umarli, zabierając sekret do grobu. I w miejscu najświętszym nie ma najświętszego przedmiotu. Czyli zobaczcie, co działo się teraz w umyśle każdego Żyda, nie? Który pielgrzymował do świątyni. Jeśli Bóg powiedział, że tylko przy arce będzie wysłuchiwał wszystkich naszych próśb, a w miejscu najświętszym nie ma arki, to czy On w ogóle nas słyszy? Abyśmy weszli tutaj do kościoła i nie byłoby tabernakulum, nie? Pana Jezusa. No to ten budynek różni się praktycznie tym, że ma więcej no, jakichś ładnych witraży, obrazków świętych, rzeźb i tak dalej od tego mieszkania, w którym my mieszkamy. To, co stanowi istotę kaplicy, to jest realna obecność Jezusa Chrystusa, nie? W tabernakulum. I Żydzi, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, mieli to pytanie bardzo głęboko w sercu, nie? I w tej sytuacji właśnie, kilkaset lat później, przychodzi Jezus Chrystus na świat, odkupia ludzkość, wstępuje do nieba, jest zesłanie Ducha Świętego, powstają pierwsze Ewangelie i powstaje jedna z najbardziej tajemniczych ksiąg Nowego Testamentu, Apokalipsa. I Żydzi, którzy masowo nawracają się na chrześcijaństwo, zaczynają czytać Apokalipsę i co widzą? Wiecie, pomysł na rozdziały i wersy to jest dopiero pomysł średniowieczny. Więc czytamy od początku do końca. I Żydzi czytają, że w pewnym momencie historii świata Świątynia w niebie się otworzy, czyli otworzy się niebo i Arka Przymierza zostanie pokazana w świątyni Bożej, nie? Oni są zaskoczeni, bo ta Arka, która zaginęła gdzieś tam w górach, odnalazła się, ale gdzie? W niebie. I czytają dalej, że ta Arka to nie jest skrzynia na dwóch drągach, że ta Arka to jest kobieta. Kobieta, która ma wieniec z 12 gwiazd, a więc jest królową nieba i ziemi, że jest obleczona w słońce, czyli jest przeniknięta boskością, bo słońce jest symbolem boskości, jest symbolem Boga. Nawet niektórzy święci mówili, że Maria jest wszystkim tym, co ma Bóg, oprócz samej boskości. Nie? Jest dosłownie przeniknięta wszechmocą i obecnością Boga. A pod stopami ma wieniec, pod stopami ma księżyc. Różnie jest interpretowany księżyc. Ale generalnie w tym obrazie można też, potem Matka Boża to pokazuje w kontekście objawień Katarzynie Labouré, że można utożsamiać księżyc jako odbicie słońca w tym wypadku, czyli jako moce demoniczne, nie? Nad którymi ona stoi, miażdży pod swoimi stopami moce demoniczne. Zobacz, jaki piękny plan Boga, nie? Jaka pedagogia Jego. Pozwolił, żeby tamta Arka zaginęła w górach, ponieważ na świecie pojawiła się najpiękniejsza Arka, nie? Maryja. Ta, która nosiła w swoim łonie największego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który wypełnił w sposób perfekcyjny 10 Bożych przykazań z góry Synaj, ustanawiając nowe, wieczne przymierze na górze Kalwarii między Bogiem i człowiekiem. I który pozostawił siebie przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, jako mannę, jako pokarm niebiański, samego siebie, w Eucharystii, w tabernakulach, na całym świecie. Nie? Zresztą nawet hebrajska nazwa Arki to są 3 litery, TBH, które oznaczają córka. Córka. I zobaczcie, dzisiaj mamy czas, w którym Maryja naprawdę jest ukazywana przez Boga na całym świecie. Otworzyło się niebo i jest ukazywana Maryja na całym świecie przez Boga. Macie świadomość tego, wiecie, ja trochę jeżdżę po Europie, po świecie, widzę coś niesamowitego po prostu. Dosłownie nie ma dzisiaj zakątku świata, gdzie nie ma objawień Matki Bożej. O tych największych słyszymy gdzieś tam, ale tych mniejszych jest o wiele więcej i dosłownie w każdym zakątku świata. W tej chwili jest ponad 1200 objawień Matki Bożej na tyle poważnych, że do każdego przypadku ustanowiono komisję teologiczną do badania tego zjawiska. Czegoś takiego nie było przez 19 wieków Kościoła. I Maryja tam, gdzie się ukazuje, nie? Zawsze mówi o różańcu. To jest ciekawe, nie? Że zawsze mówi o różańcu. I mówi, że to jest modlitwa dana na czasy ostateczne do całkowitego zmiażdżenia szatana na ziemi. Nie? Różaniec. I mówi, z tą modlitwą Bóg związał triumf mojego niepokalanego serca na świecie. I zmiażdżenie każdego dzieła diabła w życiu tych, którzy będą modlić się na różańcu. Zobaczcie, że jak patrzę na to w kontekście wypełniania proroctw, nie? Pisma Świętego. Na początku Pisma Świętego Bóg mówi, będę wysłuchiwał każdej twojej prośby, jeśli będziesz modlił się przy Arce. Potem Bóg pokazuje, kim jest Arka naprawdę, nie? Że to jest Maryja. I na końcu w Apokalipsie, kiedy Maryja, ta niewiasta z Apokalipsy, staje do tej ostatecznej walki ze smokiem, pokazuje na różaniec i mówi, to jest broń, którą go zniszczymy. Nie? I znowu dopełnienie tej wizji z początku Pisma Świętego, nie? Że przy Arce, przy Maryi, z nią, trzymając ją za rękę, a kiedy chwytasz różaniec, to tak jakbyś chwytał Maryję za rękę po prostu, nie? Będziesz pokoleniem, które zatriumfuje razem z Maryją nad szatanem. Siostra Łucja, która, wiecie, miała objawienia Matki Bożej do końca swojego życia, pod koniec swojego życia powiedziała tak, że misją mojej modlitwy i mojego cierpienia było, czy jest, tworzenie nowego pokolenia ludzi, którzy będą całkowicie maryjni i którzy będą zapowiedzianym potomstwem do ostatecznego zmiażdżenia szatana na ziemi. I to, co Maryja robi w każdym zakątku świata, jest dokładnie szkoleniem ludzi do walki. Szkoleniem ludzi do ostatecznego zwycięstwa, do triumfu jej serca. To jest wielka rzecz, która się przygotowuje. Ten triumf będzie w momencie, w którym Kościół na całym świecie pozna godzinę swojego krzyża. I będzie wydawało się, że już umarł. Że wszystko się skończyło. Marta Robin, znacie ją, jedna z największych mistyczek francuskich, powiedziała swojemu kierownikowi duchowi ojcu Finet, że przed triumfem niepokalanego serca Maryi na całym świecie, ustanowieniem nowego nieba i nowej ziemi, tej nowej pięćdziesiątnicy, wiosny Kościoła, to przed tym będzie tak ciemno, że już nie będzie nic. Nie będzie widać żadnego światła na ziemi, nie? Światła Bożego, światła Kościoła. Zdumiewające. I tak jak Jezus umarł na krzyżu, tak Kościół umrze na krzyżu, nie? W tych czasach ostatecznych. I będzie wydawało się, że poniósł całkowitą klęskę. Siostra Faustyna mówi w którymś, będzie 1224 chyba punkt w swoim dzienniczku, opowiada o mszach świętych sprawowanych w tych czasach ostatecznych, nie? I mówi, że będą w całkowitej tajemnicy, po domach, księża nie będą mieli żadnych strojów duchownych, będzie tak potężne prześladowanie, nie? Że w tak wielkiej tajemnicy, sekrecie będzie odprawiana Eucharystia. Ojciec Guerra, to jest kustosz Sanktuarium Fatimskiego, kiedy kilka lat temu był w Polsce i organizował rekolekcje dla kustoszy Sanktuariów Fatimskich w Polsce, powiedział, że siostra Łucja bardzo lubiła Polaków i Polskę, nie? Być może ze względu na Jana Pawła II, ale zapytany o to, co czeka Polskę w najbliższym czasie, powiedział, Polskę czeka czas katakumb. I na prośbę, żeby to wyjaśnił, powiedział, nie mogę tego wyjaśnić, ale Polskę czeka czas katakumb. My naprawdę mamy wrażenie, i to będzie wrażenie coraz większe, że jesteśmy polem bitwy odzwierciedlanym przez bitwę, która toczy się na całym świecie, nie? Że tutaj w Polsce jest nieprawdopodobna walka o Boga i Ewangelię, nie? Jestem o tym przekonany. I my naprawdę jesteśmy iskrą, z której wyjdzie przygotowanie na powtórne przyjście Chrystusa. Jestem o tym przekonany. Matka Boża zapowiada to w swoich orędziach fatimskich, szczególnie w trzeciej tajemnicy fatimskiej. Patrzę sobie na ten gmach, nie? To jest Bazylika Świętego Piotra. Albo Licheń, nie? Co to jest? No. I myślę sobie o Katarzynie Emerich, nie? Która widziała wizję czasów ostatecznych Kościoła, rozbieranego z jednej strony od wewnątrz przez masonów, kardynałów, biskupów, którzy są w masonerii kościelnej, którzy niszczą Kościół od wewnątrz. I widziała rzezie chrześcijan na placu Świętego Piotra. I widziała ludzi w brodach i turbanach na głowach, nie? Którzy dokonywali tych rzezi. Myślę sobie o tym, czego jesteśmy świadkami teraz, nie? Zapowiedzi, idziemy na Rzym, nie? Muzułmanów, nie? Rzym będzie musiał przyjąć Allaha. Myślę sobie o tajemnicy z La Salette, nie? Gdzie Melania mówi wyraźnie o tym, że papież będzie musiał uciekać z Rzymu. Myślę sobie o tym, dlaczego Matka Boża wybrała Fatimę jako miejsce tak ważnych, apokaliptycznych objawień, nie? Jedyne miejsce na świecie, które tak się nazywa, Fatima. A wiadomo, że Fatima to imię ulubionej córki Mahometa. Co ciekawe, w sutrach, w Koranie jest napisane, że Mahomet w momencie śmierci swojej córki powiedział, jesteś najbardziej błogosławioną wśród niewiast, ale po Maryi, Matce Jezusa. Zdumiewające jest to, że kiedy w Afryce opowiadali mi księża, organizowali peregrynację Matki Bożej, figurki Matki Bożej z Fatimy, to mówi, tysiące muzułmanów przyłączało się do tej peregrynacji, rozumiecie? tysiące muzułmanów. Oni naprawdę mogą nas nienawidzieć, to odłamy najbardziej dżihadowskie, mogą wręcz zionąć nienawiścią i chęcią zabijania nas. Ale zdumiewające jest to, jaki i co jest w ich sercach do Maryi, nie? Że kiedy z figurką Matki Bożej Fatimskiej w całej północnej Afryce były organizowane potężne nabożeństwa fatimskie, tysiące muzułmanów dołączało się do chrześcijan. To jest zdumiewające. Jedna jedyna wioska o takiej nazwie, Fatima. Imię córki Mahometa. Niektórzy muzułmanie twierdzą, że tam nie objawiła się Maryja, Matka Jezusa, tylko Fatima, córka Mahometa. I to są objawienia dla muzułmanów, a nie dla katolików. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz, nie? Na sam koniec. Bo ja mam wielki problem, żeby zlądować zawsze. I patrzę na ten zegarek, on mnie przeraża. Tam jest 35. Dwie minutki, ojcze, dobrze? I kończymy. Nazwa Fatima w Portugalii powstała w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie wiecie, że tam na Półwyspie Iberyjskim były potężne wojny między chrześcijanami a muzułmanami. W końcu, kiedy wyparto muzułmanów, doszło do absolutnie niezwykłego wydarzenia. Otóż córka jednego z najwyższych dowódców muzułmańskich, właśnie o imieniu Fatima, zakochała się w chrześcijańskim księciu, który był po drugiej stronie wrogiej armii. Zakochała się do tego stopnia, że nie wróciła z ojcem do swojej ojczyzny, tylko została w Portugalii. Nawróciła się na chrześcijaństwo, poślubiła tego księcia i tam, gdzie zamieszkali, książę nazwał to miejsce Fatima. Od imienia swojej żony, nie? Która się nawróciła na chrześcijaństwo. Jeśli Matka Boża wybiera na takie objawienia jedyne miejsce w świecie, nie? Które tak się nazywa i ma taką historię, to co chce nam powiedzieć?